Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. No ciekawy tu jest taki zabieg personifikacji ucha. Nie? Że człowiek jest jako ucho przedstawiony. No takie się robi w tych mądrościowych, poetycko podobnych księgach. Ucho, które, no wiadomo, że chodzi o człowieka, nie, ale że to nastawienie na słuchanie tu jest tak podkreślone, nie? Że człowiek to ucho jak gdyby. Nie? To tak jak Jezus podobnie mówił, że tych oczu trzeba strzec, nie? Że tam przez oko tam wchodzi te złe, no jakieś bodźce. Nie? To tam też podobna taka myśl, żeby pamiętać o tych zmysłach kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym i je wystawiać na właściwe bodźce. Nie na niewłaściwe, tylko na właściwe. Nie? I tu jest, że chce, słucha tego takiego dającego życie napomnienia. No i to jest pytanie, gdzie on ma znaleźć to napomnienie dające życie, tą prawdę. No odpowiedź jest w gronie mądrych ludzi, że to jest taki przepis na zdobywanie mądrych rad, wiedzy, pomocy w rozwiązywaniu jakichś swoich problemów, no bo każdy ma jakieś tam, czy to z dziećmi, czy to z żoną, czy w pracy, czy nie wiem, z jakimś nałogiem, czy chorobą, czy tego, no i potrzebuje mądrych rad. Nie rad, nie chodzi o jakąś radę, tylko o mądrą radę. No i gdzie te mądre rady możesz znaleźć? No tam, gdzie są mądrzy ludzie. No i jeśli naprawdę chcesz mądrej rady, to idziesz do mądrych ludzi. Jak chcesz jakiejkolwiek rady, no to idziesz gdziekolwiek. Jak chcesz głupiej rady, to idziesz do głupich ludzi i będziesz miał zgodnie z kierunkiem, na co nastawiłeś to ucho, nie? Także zobaczcie, jaka fajna taka, no, praktyczna zachęta do znalezienia dobrego kościoła i życia w tym, żeby jak najwięcej przebywać w tym dobrym kościele, nie? Tu już teraz zastosowanie nowotestamentalne robię. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. Nabywa rozumu. No i tu, tam było tylko o tym dobrym uchu, nie? O tym człowieku, którego, a tu jest już, no masz tak naprawdę dwa kierunki, do głupoty i do mądrości. No, noż to każdy jest wolny. Nie? I kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. Ale zobaczcie, kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem. Czyli on przede wszystkim sobie szkodę zrobi. Nie komuś. No, oczywiście, tak jak dzika świnia, nie, puścisz, no to tam mi coś może potratować, ale najbardziej to ta dzika świnia straci, nie? Gdzieś w końcu się skończy, nie? To gdzieś te konsekwencje zła są takie, że gdzieś coś straci, coś się skończy, coś zniszczy. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem. Mam nadzieję, że tłumaczenie jest w miarę poprawne. I ostatni werset z tego naszego 15 rozdziału. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. No, zobaczcie, podsumowanie dość takiego, bo zarówno ten 14 rozdział, nie, 13, no taka spora porcja, ale ten 15 rzeczywiście powoliśmy szli, nie? Przyznacie, powoli, po niekiedy jednym wersecie, niekiedy 2-3, ale nie szybciej, bo rzeczywiście tych takich głębokich myśli o wielorakim zastosowaniu było tutaj sporo. Bojaźń Pana jest szkołą w mądrości. Zobaczcie to słowo szkoła, czy jak to ono tam wygląda. Aha, czyli bojaźń Pana to jak gdyby wskazówki mądrości. Mówią szkoła, no bo to jest jakiś zorganizowany proces. Nie? Że to nie jest tylko, że tutaj jakąś mądrość, tam jakąś mądrość, tylko że jest jakby takie to miejsce, tak jak widzieliśmy tutaj, że to ucho idzie do tych mędrców, nie, że jest jakieś takie miejsce, gdzie są ludzie, którzy już tej mądrości nabyli i którzy ją innym przekazują. No to taka jest definicja szkoły. Oczywiście współczesna szkoła niewiele ma z tym wspólnego, ale jednak się jeszcze trochę stara, nie? No ciekawe, bo w tej kulturze żydowskiej ta instytucja szkoły funkcjonowała. Nie wiemy, można by się kiedyś zastanawiać, takie badawcze pytanie zadać, znaczy takie do sprawdzenia, nie? Dlaczego nie wystarczyła tylko na przykład edukacja domowa rodziców, tylko dlaczego Żydzi robili te szkoły, nie? Skąd to się wzięło, nie? Tego nie wiem, nie? Mówiąc szczerze, nie studiowałem nigdy tego zagadnienia, ale teraz tak stwierdziłem, że ono jest ciekawe do zgłębienia. I rzeczywiście, tak jak się patrzy na wychowanie w poprzednich wiekach, no to był taki czas na edukację domową, no a potem brało się albo tych tutorów zewnętrznych, jak kogoś stać było, nie, to na dworach tam ściągano już nauczycieli jakichś tam przedmiotów, no albo wysyłano tam kilkunastoletnie dziecko, 12, niekiedy tam później, różnie, ale wysyłano do jakiejś szkoły zewnętrznej, zwykle to było do jakiegoś większego miasta, pan Tadeusz, nie, wraca ze szkoły. Różne takie historie, nie, także no warto by to zgłębić. No dobra, ktoś ma jeszcze jakąś swoją myśl na koniec, przed modlitwą? Ta druga myśl, ona jest tak znana, powtarzamy ją często, nie, że pycha poprzedza upadek, a tu jest odwrócenie tego, nie, że chcesz chwały, no to jest droga. Pokora, czyli to jest właściwie pokora, pamiętajcie, że to nie jest, żeby tam się czołgać każdego dnia ileś metrów, tylko pokora to jest właściwa relacja do Boga, która się przekłada na właściwą relację do ludzi. Czyli znam swoje ograniczenia, ale znam też swoją pozycję jako dziecko Boga, nie? Także to apostoł Paweł chyba w 4 rozdziale pierwszego listu do Koryntian nauczyć się, żeby myśleć zgodnie z tym, co jest prawdą o sobie, ani ponad, ani pod, nie? Poniżej. To jest właśnie definicja biblijnej pokory.